Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry, a naszym gościem jest dziś pan Edward Fetko, prezes Lubuskiego Trójmiasta i radny wojewódzki Sejmiku Lubuskiego, samorządowe Lubuskie. Witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie prezesie, no trzeba spytać, co tam w Lubuskim Trójmieście słychać, bo widzimy, że Nowa Sól będzie budowała kolejną obwodnicę, również Sulechów będzie miał nową drogę połączeniową z Zieloną Górą, ruszają właśnie prace studyjne nad tą obwodnicą słynną. Widać, że region się chyba nieźle rozwija. Jak to z perspektywy Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto wygląda?
Zanim odpowiem na to pytanie, to proszę przyjąć, panie redaktorze, dla pana, całej redakcji, dla mieszkańców Zielonej Góry i województwa lubuskiego najserdeczniejsze życzenia noworoczne, bowiem spotykamy się po raz pierwszy w tym roku i nie było do tej pory okazji takich życzeń złożyć na antenie. Życzę przede wszystkim samorządowcom, politykom, społeczeństwu, no tak, aby był to rok naprawdę takiej konsolidacji, konstruktywnego dialogu, a nie konfrontacji i tak naprawdę bezsensownych nieraz kłótni.
Natomiast w imieniu redakcji meritum, serdecznie dziękuję.
Co do meritum sprawy, no rzeczywiście dzieje się wiele. Przed nami jako województwem wiele zadań przed samorządami. Został dokonany podział nowych środków w ramach i Polskiego Ładu, i funduszy samorządowych różnego szczebla. No dobrze się stało, że te pieniądze się znalazły na ważne zadania infrastrukturalne, które będą realizowane na terenie miejskiego zielonogórsko-nowosolskiego obszaru funkcjonalnego, w skład którego wchodzi, jak państwo wiecie i pan również, panie redaktorze, bo się pan doskonale orientuje w tej sprawie, 8 samorządów. Dzisiaj mamy posiedzenie zarządu, na którym stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto, na którym najprawdopodobniej podejmiemy uchwałę o zwołaniu kolejnego walnego zgromadzenia 28 stycznia, gdzie struktury stowarzyszenia będziemy chcieli przyjąć powiat nowosolski, który podjął stosowną uchwałę. Natomiast co do inwestycji, które pan wymienił, one są strategiczne z punktu widzenia rozwoju nie tylko obszaru funkcjonalnego zielonogórsko-nowosolskiego, ale również i całego województwa, bo przecież obserwujemy, jak dynamicznie rozwijają się strefy gospodarcze Nowej Soli, Zielonej Góry, Sulechowa, i to przedsięwzięcie, które praktycznie no jest planowane już od paru lat, no przybiera realnego kształtu i wydaje się, że będzie zrealizowane w zaplanowanym czasie, a inwestycja rzeczywiście dotycząca zachodniej obwodnicy Zielonej Góry, potocznie zwanej, bo to nie dotyczy przecież tylko i wyłącznie Zielonej Góry, ale samorządu również Czerwieńska i Sulechowa, zostanie w końcu zrealizowana. Jest to przykład na dobry, na bardzo dobry montaż finansowy do realizacji tego typu przedsięwzięć, które nie obciążają w dużym stopniu ani funduszy samorządów, ani funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego, czy teraz, jak to się nazywa, Fundusze Europejskie dla województwa lubuskiego.
Panie radny, to spytam w takim razie jako też samorządowca w tym momencie, ponieważ druga część, czy drugi etap Polskiego Ładu właśnie wchodzi w życie. Gminy mogą aplikować po kolejne pieniądze na swoje zadania, które będą chciały realizować. Tam nawet będzie możliwość wzięcia 65 milionów złotych. To oczywiście dotyczy największych samorządów, ale chciałem spytać, bo pan ma kontakt z samorządowcami. Samorządy będą miały też pieniądze na ten wkład własny, bo on chyba około 10-15% będzie konieczny.
Oczywiście, no każdy samorząd, który składa wniosek do konkretnej instytucji pod konkretne środki na konkretne inwestycje, ma określony plan inwestycyjny, który powinien być uwzględniony zarówno w wieloletniej prognozie finansowej, jak i w budżetowaniu na poszczególne lata. Stąd też zawsze było, jest i będzie, że środki, które napływają z zewnątrz, są wsparciem dla tego typu przedsięwzięć, muszą mieć zabezpieczenie również w formie udziału własnego. On jest na bardzo różnym poziomie. Natomiast generalnie zasada powinna być jedna. Preferencje absolutne, priorytety w zakresie realizacji konkretnych inwestycji powinny mieć te przedsięwzięcia, które otrzymują zewnętrzne środki wsparcia. Dotyczy to i zarówno obwodnicy Nowej Soli, czy też Drezdenka, czy obwodnicy zachodniej Zielonej Góry, tego, czy też na przykład już realizowanych zadań obwodnicy tak zwanej małej regionu Kozła, czy też obwodnicy Czciela, która połączy drogę krajową 92 z węzłem autostradowym. Jest to bardzo dobry, ten ostatni przejazd, bardzo dobrym przykładem właśnie montażu finansowego, gdzie do realizacji bardzo ważnego przedsięwzięcia wpisały się fundusze rządowe, samorządu, województwa, powiatu i gminy. To jest właśnie modelowy przykład montażu finansowego dla realizacji ważnych z punktu widzenia rozwoju gospodarki inwestycji.
Kilka dni temu mieliśmy również konferencję prasową zarządu województwa. Chodziło bodajże o obwodnicę Drezdenka, o ile się nie mylę, chyba o Drezdenko chodziło. No, podobno tej obwodnicy jednak może nie być, bo dofinansowanie z budżetu państwa na poziomie 50%, tyle samo musi wyłożyć samorząd wojewódzki. Co pan o tym sądzi? Powinno się włożyć te pieniądze, czy jednak zrezygnować z tego?
Ja myślę, że nie stać województwa lubuskiego na to, aby rezygnować z 50% dotacji do zadania będącym zadaniem własnym samorządu województwa, bo przecież ta obwodnica będzie realizowana w ciągu dróg wojewódzkich i jest wpisana przecież do zadań priorytetowych zarządu dróg wojewódzkich i samorządu województwa. Stąd też jeszcze raz mówię, nie stać nas na to, aby rezygnować z takich pieniędzy. Oczywiście, że rodzi to określone problemy, ale myślę, że zarząd powinien szybko usiąść do dokumentów i zweryfikować plan inwestycyjny, zastanowić się, co jest ważniejsze, czy budowa infrastruktury, która służyć będzie rozwojowi gospodarczemu gminy, powiatu i regionu, czy też na przykład realizować inwestycje dotyczącą chociażby budowy kontrowersyjnego budynku Urzędu Marszałkowskiego. Rzeczywiście jest to duże obciążenie dla samorządu, to nie ulega żadnej wątpliwości. Myślę jednak, że warto podjąć dialog z powiatem strzelecko-drezdeneckim, dialog z gminą Drezdenko, po to, by dialog oczywiście z wojewodą i z administracją rządową, bo być może będzie szansa zwiększenia dotacji. Dialog buduje, natomiast kłótnia rujnuje, no i to musimy brać te aspekty pod uwagę. Myślę, że powinniśmy, czy zarząd województwa lubuskiego absolutnie powinien tutaj inspirować działania w zakresie realizacji tej na pewno potrzebnej inwestycji.
Dialog, jak pan wspomniał, oczywiście buduje. To w takim razie, czy w imię tego dialogu udało się wprowadzić państwa postulaty, które państwo przed jeszcze zmontowaniem budżetu na 2022 rok przedstawiali podczas konferencji prasowych? Następnie chcieli państwo, aby te postulaty znalazły się w budżecie województwa i były realizowane. Udało się to wprowadzić? Większość zagłosowała za tym?
No niestety nie udało się wprowadzić. Zarząd nie wziął pod uwagę istotnych wniosków, które złożyliśmy. Było ich tam kilkanaście na kwotę około 57 milionów złotych. Przedsięwzięcia niezwykle ważne, istotne. Oczywiście z tych 17 bodajże postulatów, wniosków zostały uwzględnione dwa, które są już od lat realizowane, które są realizowane już od wielu lat z mojej inicjatywy. No dzisiaj do tego się przypisują inne kluby. No ale to tak już w życiu bywa. Dlatego też klub samorządowy lubuskie wstrzymał się od głosowania nad tego typu budżetem, bo jeśli się nie uwzględnia praktycznie żadnych wniosków klubu, który jest w tej chwili klubem opozycyjnym, i nie analizuje się tych wniosków pod kątem racjonalności, pod kątem potrzeb, tylko na zasadzie oceny politycznej, no to nie ma o czym dyskutować.
I ciężko o ten dialog tak naprawdę z tego, co pan mówi.
No, ale nie można rezygnować. No, są różne etapy tego dialogu i ja myślę, że przyjdzie takie opamiętanie, że jednak należy rozmawiać z wszystkimi radnymi. Przypomnę, że jeśli chodzi o najważniejszy dokument, jakim jest strategia rozwoju województwa lubuskiego, no to za tą strategią nasz klub głosował, bo uznał, że to jest ważne z punktu widzenia rozwoju regionu. Natomiast nowi koalicjanci, którzy dzisiaj stanowią władzę w województwie lubuskim, niekoniecznie za tym głosowali, no ale to jest polityka.
Dobrze, panie radny, na koniec chciałem jeszcze pana spytać o sposób wydatkowania środków unijnych dla przedsiębiorców, dla firm. Chodzi o słynne bony wsparcia, tam można było, no, tak jak donoszą też media, nie tylko my, nauczyć się tańczyć w trybie online i to taki taniec dla zaawansowanych. Jak się panu to podoba?
No owszem, no właśnie, zastanawiam się, dlaczego na przykład nie dofinansowano jakiegoś tam kursu gotowania wody na gazie, no bo to właśnie w takich kryteriach, żartując, można by ocenić. Ja myślę, że sprawa jest w toku, odpowiednie służby badają to przedsięwzięcie. To, iż realizacja bonów wsparcia była niewłaściwa, to sygnalizowaliśmy ponad rok temu, no i faktycznie stało się to, co stało. Myślę, że to jest dopiero czubek góry lodowej. Natomiast fakty będą w mojej ocenie przerażające, bo już widać, że jest to sieć wzajemnych powiązań, towarzystwo wzajemnej adoracji, które właśnie przekazuje środki na zadania dla swoich, a nie na faktyczne potrzeby, które są w tej chwili definiowane przez zarówno przedsiębiorców, jak i inne podmioty.
Będziemy śledzić zatem na pewno, na co te pieniądze były wydawane w dalszym ciągu. My musimy już kończyć naszą rozmowę. Naszym gościem był dziś pan Edward Fetko, radny wojewódzki i jednocześnie prezes Lubuskiego Trójmiasta, ugrupowanie samorządowe lubuskie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia. Miłego dnia.
Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.